Tytuł naszego dzisiejszego rozważania brzmi ozdobić się w szatę. Ozdobić się w szatę. To jest nakaz pański, abyśmy się ozdabiali w szaty. Jakie szaty? Za chwilę będziemy mówić. Pierwszy tekst to jest list Piotra, trzeci rozdział, od 1 do 7 wersetu. O, mamy tylko Biblię. Czy mamy tekst też? Jest też. Tak, też jest, jak go przeczytam. Jest to mowa do niewiast. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu dzięki postępowaniu kobiet, bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym, łagodnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który ma jedynie wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. To jest ten pierwszy tekst napisany przez apostoła Pawła, napisany przez apostoła Piotra, a również apostoł Paweł w bardzo podobnym duchu wypowiada się na temat kobiet. I drugi tekst chciałbym też przytoczyć. Jest on zapisany w pierwszym liście do Tymoteusza, 2 rozdział, wersety od 9 do 11. Bardzo podobny tekst. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i pościągliwie, a nie stroić się w kosztowne sploty włosów, ani złoto, czy perły, czy kosztowne szaty. Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Podejrzewam, a ktoś powiedział amen, tak? Dobrze, bracia, że trzymacie ze mną, bo muszę teraz tutaj dobrze strzelać, żeby na coś siostry mnie tu nie zaatakowały, ale wiem i podejrzewam, że takie teksty i podobne teksty nie są dzisiaj zbytnio popularne. Rzadko je czytamy, a też powiem wprost, niezręcznie jest o tym mówić. Niezręcznie jest o tym mówić. Bo mówić o uległości kobiet względem mężczyzn, to jakby wchodzić na jakieś takie zaminowane pole. Wiecie, o czym to się kończy, prawda? A być może nawet w niedalekiej przyszłości będziemy mieli problemy, a może nawet i procesy sądowe, za głoszenie tego typu nauk. Już dziś na przykład zaskarżane są chrześcijańskie wydawnictwa wydające książki na temat biblijnego wychowania dzieci. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. I to w Polsce, nie tylko w Szwecji, takim liberalnym kraju, ale też w Polsce mają procesy sądowe niektóre chrześcijańskie wydawnictwa za książki, które promują metody biblijnego wychowania dzieci. My wiemy, że Biblia mówi o karaniu dzieci fizycznych, natomiast fizycznym krajem dzieci, natomiast współczesna pedagogika się zupełnie z tym nie zgadza i gdybyśmy żyli w Szwecji, uderzylibyśmy dziecko, nawet drobnego klapsa byśmy dali, to dziecko nam odbiorą i umieszczą w rodzinie zastępczej. Do takich czasów dochodzimy i być może również w czasie uległości, powiedzmy, o uległości kobiet również będą procesy sądowe. Jak może ktokolwiek mówić na ten temat w taki sposób, że kobieta ma być uległa swemu mężowi? Pamiętam kiedyś, bracia i siostry, na zajęciach z homiliteki na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej miałem wygłosić kazanie ślubne. No i oczywiście w tym kazaniu ślubnym również cytowałem rotę przysięgi małżeńskiej dla żony i męża. W tekście ślubowania żony znajduje się zdanie, które trochę różni się od podobnego zdania w rocie ślubowania dla męża, bo podczas gdy mąż ślubuje, jak pamiętamy ze ślubów, miłość, wierność i uczciwość małżeńską, kobieta ślubuje miłość, wierność i uległość małżeńską. To ślubuje kobieta. I po wygłoszeniu tego kazania, tam wtedy w szkole, zazwyczaj studenci, a potem profesor, wykładowca omawiali wygłaszane kazanie i świętej pamięci biskup Andrzej Wantuła z Kościoła Ewangelickiego, który prowadził to zajęcie dla studentów, zadał wszystkim takie pytanie tym studentom. Co was zdziwiło w kazaniu pana Karela? Co was zdziwiło? No i studenci myśleli, ja już nie pamiętam, czy oni to powiedzieli, czy to sam profesor później pokazał, ukazał, ale okazało się, że chodziło właśnie o tę uległość małżeńską. To ich bardzo zdziwiło, że jeszcze są kierunki, jeszcze są ludzie, jeszcze są kaznodzieje, którzy podkreślają uległość małżeńską, a to było ponad 40 lat temu. Wyobrażam sobie, jak to jest dzisiaj. Według współczesnych norm takie teksty, jakie wypowiedzi apostoł Piotr czy apostoł Paweł, są bardzo niepoprawnie politycznie, bardzo niepoprawnie. Cytować Boże Słowo typu żony bądźcie podane mężom swoim, to narażać się na brak cywilizowanych, tolerancyjnych poglądów współcześnie wielce niepoprawnych tekstów. Mamy dziś bowiem wiek emancypacji, niezależności, zrównania praw społecznych, obywatelskich, politycznych w każdej dziedzinie życia. I nawet jak obserwujemy partie polityczne, one mówią dzisiaj o listach z parytetami wyborczymi. Przynajmniej 50% na tej liście mają się znaleźć kobiet, ma to miejsce być zarezerwowane dla kobiet, bo okazuje się, jest koniec dominacji mężczyzn, to epoka, która już dawniej minęła. I mamy ten sam problem w kościołach, muszę wam powiedzieć, bracia i siostry. Również w kościołach obserwujemy ten sam problem, że coraz więcej jest dyskusji na ten temat, czy dopuszczać do pastorowania niewiasty, czy niewiasty mogą być pastorami, czy mogą przemawiać, czy mogą głosić Boże Słowo. Niektóre kościoły już zaczęły to praktykować. A niektórzy nawet żartują i mówią, że przyjdzie czas, gdy to mężczyźni będą walczyć o równouprawnienie. Kto to wie? Ale wracając do Słowa Bożego, zalecenia, jakie zostawia apostoł Piotr, jak i Paweł, oczywiście w pierwszej kolejności były adresowane do niewiast. Jest tam wyraźny adresat. Jest tam jednak gorąco przekonany, bracia i siostry, o tym, że ten niezniszczalny klejnot, o którym mówi Boże Słowo, klejnot cichego i łagodnego ducha, który ma wartość przed Bogiem, nie jest tylko dla niewiast, ale również jest i dla mężczyzn. Tak to czasem bywa, że nawet jeśli Boże Słowo powiada, bracia, napominam was, to wcale nie znaczy, że to jest tylko napomnienie do braci. I kiedy mówi do sióstr, to wcale nie znaczy, że to jest tylko do sióstr. My wiemy, że Jezus był cichego i łagodnego ducha, właśnie posiadał ten klejnot cichego, łagodnego ducha, a mamy go przecież naśladować. Podobnie jest z bogobojnym życiem, o którym mówi apostoł Piotr, czy też zalecenia dbania nie tylko o wygląd zewnętrzny, ale przede wszystkim o duszę człowieka. Piotr pisze, ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty. Czy te zalecenia są dzisiaj aktualne? Tak, oczywiście są aktualne. Słowo Boże nigdy w swojej wartości i aktualności się nie zmienia. Czy te zalecenia obowiązują tylko niewiasty? A mężczyźni mogą się stroić? Mogą trefić swoje włosy i tak dalej, i tak dalej? Śmiem w to wątpić, bracia i siostry. Bo przecież żyjemy w czasach, kiedy mężczyźni na równi z kobietami korzystają i z zakładów fryzjerskich, i wszelkiej maści masażystów, i odnów biologicznych, i pianek, i żelów, prawda, i kremów poprawiających stan urody, niwelujących zmarszczki, czy też przywracających młodość. Mężczyźni, nie wiem, czy to mówić o tym, czy nie, ale chodzą do kosmetyczek nawet. Tak? Robią sobie manicure i pedicure i stroją się u najlepszych dyktatorów mody, używają drogich perfum i korzystają z wszystkich możliwych technik, jakie są w świecie dzisiaj mody oferowane. Może nie stroją się w złoto, albo nie stawiają sobie złotych zębów, bo to, jak mówią młodzi, to jest obciach, prawda? Ale każdy chce modnie, kulturalnie i pięknie wyglądać, bez różnicy, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. Czy to jest źle? Czy powinniśmy zrezygnować z zasady, by dobrze się prezentować, czy dobrze wyglądać? Chyba nie o to chodzi. Zalecenia biblijne nie idą w tym kierunku, byśmy wyglądali jak czupiradła, jak kocmołuchy, jak łachmaniarze i byśmy byli niedbającymi o higienę osobistą, a broń Boże, nie używali jakiegoś kremu, prawda, Nivea, czy tam jakiegoś innego dezodorantu. Przyjemnie jest wyglądać schludnie, czysto i pięknie. Pamiętam jeszcze moje czasy młodzieżowe, kiedy jeździliśmy na obozy różnego rodzaju, wtedy brat Mruzek wykładał właśnie coś na ten temat, a my, wiecie, jako młodzi zawsze się trochę podśmiewaliśmy i w skrzynce pytań zadaliśmy bratu, czy można używać kremu Nivea, prawda? Nie wiem, jak on wtedy odpowiadał, ale to było takie podszczepliwe i pytanie, prawda, na ten temat. Dzisiaj zgadzamy się z tym, że szczególnie chrześcijanie, prawda, to nie jest brudas. To jest człowiek, który na pewno wygląda schludnie, czysto i pięknie. A Biblia podkreśla, że piękność człowieka jako ozdoba to nie jest trefienie włosów, pierścionki na wszystkich palcach rąk i nóg, czy też garnitur od Armaniego, czy też sukienka z Diora, czy też Coco Chanel, czy Prady, nie wiem, jakie tam jeszcze są te wszystkie domy mody. Bo nawet i świeckie przysłowie powiada, pamiętacie to przysłowie, nie szata zdobi człowieka. Nie szata zdobi człowieka, to prawda. A jeśli nie szata zdobi człowieka, no to co? To co ma zdobić? Dla niektórych tylko szata zdobi, prawda? Dla niektórych to jest najważniejsze, żeby dobrze, ładnie wyglądać na zewnątrz. Ale jeśli nie szata zdobi człowieka, to co ma człowieka zdobić? Dzisiaj trochę więcej chcę mówić na temat szaty, bo tytuł tego rozważania brzmi ozdobić się w szatę. Kiedy zajrzałem do konkordancji biblijnej pod hasło szata, to byłem zaskoczony ilością wersetów, które wspominają w Biblii o szatach. Oczywiście najwięcej jest wersetów, jest ich kilkadziesiąt, mówiących o rozdzieraniu szat. Tak? Ten dziwny zwyczaj był najczęściej praktykowany i widoczny w sytuacjach, gdy człowiek przeżywa jakieś niepowodzenie, albo gdy usłyszał jakąś straszną wieść, tragiczną wieść, albo gdy chciał zamanifestować swoją niezgodę, albo oburzenie, bądź wskazać swoją niewinność, to wtedy rozrywał swoje szaty. Biblia jest pełna opisów takich zdarzeń. A na pewno pamiętamy nawet ze szkoły niedzielnej przykład patriarchy Jakuba, gdy jego synowie przynieśli mu wieść o śmierci jego ukochanego syna Józefa, przynieśli mu rozdartą szatę i w ten sposób mieli ojcu pokazać, że jego pupil, Józef, został rozszarpany przez dzikie zwierzęta, to czytamy właśnie w pierwszej Mojżeszowej, 37 rozdziale, od 31 wersetu do 35, taką oto reakcję ojca. Wtedy wzięli szatę bracia Józefa, zabili kozła, umoczyli szatę we krwi, potem posłali tę szatę z długimi rękawami do ojca i kazali powiedzieć, znaleźliśmy to. Rozpoznajże, czy to szata swego syna, czy nie. A on poznał ją i rzekł, to jest szata syna mojego, dziki zwierz pożarł go, tak z pewnością rozszarpał Józefa. Jaka była reakcja wtedy Jakuba ojca? Wtedy Jakub rozdarł szaty swoje i włożył wór na biodra i przez długi czas opłakiwał syna swego i próbowali go pocieszyć, wszyscy synowie jego i wszystkie córki jego, ale nie dał się pocieszyć i mówił, w żałobie zejdę do syna mego do grobu i opłakiwał go ojciec. Bracia, siostry, ci sami synowie Józefa, Jakuba, wiele lat później, na wskutek gry, jaką prowadził z nimi ich brat, sprzedany brat do Egiptu, Józef, oskarżeni o kradzież kubka złotego, czynią podobny gest. Tą historię również pamiętamy. Ta biblijna historia zaczyna się wtedy, kiedy faraon wysłał z jedzeniem braci Józefa do domu, do ojca, nałożył pieniądze na górę, prawda, a też i później do wora włożył kubek, który używał złoty kubek do wora Beniamina włożył i chciał ich po prostu wypróbować. Kiedy już wyszli z Egiptu, posłał za nimi gońców, i ci gońcy przychodzą i opisuje Biblia tą sytuację w taki sposób, że oskarżają ci gońce, że wy nie tylko, że dostaliście dobre jedzenie w worach, ale okradliście naszego Pana, a przede wszystkim wzięliście kubek jego złoty, z którego on lubił pić. Co wtedy mówią bracia? Pierwsza Mojżeszowa, 44 rozdział, od 7 do 14 wersetu. Poczytajmy, co na ten temat mówi. Ale oni odpowiedzieli mu, jakże Pan nasz może mówić coś takiego? Uchowaj, Boże, by słudzy Twoi mieli uczynić coś takiego. Przecież pieniądze, które znaleźliśmy na wierzchu worów naszych, przynieśliśmy znowu do Ciebie z ziemi kananejskiej. Jakże byśmy mieli kraść w domu Pana Twego srebro albo złoto? U którego ze sług Twoich, gdy go znaleziono, by go znaleziono, niech ten niech umrze, a my też będziemy niewolnikami Pana Twego. Wtedy on rzekł, niech więc będzie tak, jak mówicie, u którego on się znajdzie, ten będzie niewolnikiem moim, wy zaś będziecie bez winy. Każdy więc złożył prędko swój wór na ziemię i kazał rozwiązać swój wór. Potem zaczął szukać od najstarszego, a skończył na najmłodszym i kubek znalazł się w worze Benjamina. Wtedy oni, co zrobili? Rozdarli szaty swoje. Każdy objuczył osła swego, wrócili do miasta, a gdy Juda i bracia jego przyszli do domu Józefa, który tam jeszcze był, padli przed nim na ziemię. Możemy tylko domyślać się, dlaczego właśnie rozdarcie szat było aktem rozpaczy, smutkiem, takiej desperacji, czy też bólu z powodu zdarzeń, jakie miały miejsce właśnie w życiu tych ludzi. Jedno jest dzisiaj pewne. Dzisiaj szata, ubranie nie jest tak cenną rzeczą jak dawniej. Jeśli mówimy, że dzisiaj ma ubranie jakąś wartość, to ona ma wartość przez krótką chwilę, a później trochę poleży w szafie, no i później do opieki społecznej, tak? Zanosimy. Ciuchów mamy dzisiaj pod dostatkiem, zgoda? Mamy dzisiaj wszyscy po wiele ubrań, ciuchów mamy pod dostatkiem i w ciucholandach można się za grosze dobrze ubrać. Coś na ten temat kobiety mogą powiedzieć. No przepraszam, mężczyźni też. Też widziałem w ciucholandach mężczyzn, prawda? Coś możemy na ten temat powiedzieć. Ale w czasach biblijnych sprawienie sobie nowej szaty świadczyło o zamożności. To nie była taka prosta sprawa. Posiadanie więcej niż jednej szaty uchodziło za przejaw dobrobytu i powodzenia. Rozedrzeć swoje szaty to jest wielka strata świadcząca o determinacji tego, kto to czyni. Z kolei otrzymanie od kogoś szaty było szczególnym wyróżnieniem i świadectwem miłości tego, który tę szatę prezentował. Tak było w wspomnianej historii Jakuba i jego synów. Pamiętamy tę historię. Szata, jaką sprawił Jakub swemu umiłowanemu synowi Józefowi, wyróżniała go w oczach jego braci. A ci nie tylko, że zazdrościli mu tej szaty, ale z nienawiści uknuli spisek, by brata pozbyć się raz i na zawsze. Jak na ironię losu, jak niegdyś rozdzielali ową znienawidzoną szatę Józefa i maczyli ją w krwi zwierzęcia i przynosili ją do ojca swego, tak teraz przed tym Józefem wszyscy bracia na skutek znalezionego kubka w worze Benjamina rozdzierają swoje szaty i padają przed Józefem na swoje twarze. Gdy czytamy tę historię Józefa i jego braci, to takich wątków, jakbyśmy powiedzieli, ze szatą w tle, znajdziemy o wiele, wiele więcej w Biblii. Na przykład, gdy Józef został napastowany przez żonę Potyfara, nie chcąc grzeszyć wobec Boga i Pana swego, uciekł z komnaty swojej pani, zostawiając szatę w jej rękach. Ta szata później była dowodem jego rzekomych złych zamiarów i Józef znalazł się w więzieniu. A kiedy zaś po latach Józef wychodzi z więzienia i ma stanąć przed Faraonem, Biblia opisuje to tak. Wtedy Faraon kazał sprowadzić Józefa, wyprowadzono go więc pieśni z więzienia, a gdy się oszczykł i zmienił szaty, przyszedł do Faraona. Józef musiał zmienić swoje szaty, no bo jak stanąć przed Faraonem w więziennym stroju? To było rzecz niemożliwe. Pozwólcie na małą dygresję. Czy można dziwić się pastorom, kaznodziejom, którzy apelują, by wtedy, gdy idziemy do domu Bożego i kiedy mamy tą świadomość, że stajemy przed Bogiem, że stajemy przed kimś bardziej zacniejszym niż Faraon, nie należy się stosownie ubierać? Już kiedyś mówiłem na ten temat, że poważne firmy świeckie każą swoim pracownikom przychodzić w reprezentacyjnych strojach do pracy, a czy do kościoła powinniśmy przychodzić na luzaku? No, dzisiaj już jest zimno, ale w lecie jest to zawsze zgroza dla kaznodziei, kiedy widzi, prawda, albo w jakiejś takiej podkoszulce na ramionkach, jakiejś bratczyzie, prawda, albo w krótkich spodenkach i jest zadowolony, albo jakaś siostra przyjdzie wydekoltowana taka, że zamiast ludzie słuchać Bożego Słowa, to tam tylko gąsiora zapuszczają, gdzie nie potrzeba. Bracia i siostry, kiedy stajemy przed Bogiem, to powinniśmy mieć królewską szatę, to powinniśmy ubrać się właściwie. Ale wracając do historii Józefa i jego braci, wiemy, że w końcu Józef dał się im poznać i to była wzruszająca chwila i dla Józefa, i dla jego przerażonych braci, ale zamiast więzienia i stania się niewolnikami, Józef zaprasza ich, by mogli przybyć całą rodziną do Egiptu. I popatrzcie, co Biblia mówi, kiedy ich później wyprawiał do swojej ziemi, po to, aby mogli sprowadzić z powrotem swojego ojca starego i by mogli osiedlić się w Egipcie. Pierwsza Mojżeszowa, 45 rozdział od 21 do 22 wersetu. Synowie izraelscy uczynili tak więc, a Józef dał im wozy według rozkazu Faraona, dał im też żywność na drogę i popatrzcie, każdemu z nich dał szaty odświętne, lecz Beniaminowi dał 300 srebrników i 5 szat odświętnych. Temu, który kubek ukradł, niby, prawda? Tego tak wynagrodził, że 300 srebrników mu dał i nawet 5 szat odświętnych, i to Biblia notuje. Bracia wracają więc nie z rozdartymi szatami do swoich domów, ale z odświętnymi szatami do domu swojego ojca Jakuba. Co za radość i dobre wieści dla starego ojca, który do tej pory nie był pocieszony śmiercią swojego umiłowanego syna. Bracia i siostry, jak wspomniałem, Biblia wiele mówi na temat szat. Moglibyśmy cytować wiele wersetów, choć nie sposób tego uczynić w jednym kazaniu. Warto jednak zwrócić uwagę na to, kiedy Biblię czytamy o szatach, to również mówi w kontekście o ludziach, którzy te szaty nosili. Biblia mówi o szatach odświętnych, mówi o szatach na co dzień, mówi o szatach żałobnych, tak? A więc w zależności od sytuacji ludzie się przebierali albo odświętnie, albo na co dzień, albo przeżywali żałobę, ubierali szaty żałobne. Mówi o szatach wdowich, mówi o szatach weselnych, czy też mówi o szatach rozdartych, jak czytaliśmy w Biblii. Szaty były świadectwem, kim człowiek jest i co w danej chwili przeżywa. Co w danej chwili przeżywa. Oczywiście mówiły też o zamożności i bogactwie. Pan Jezus, opowiadając na pytanie, kim jest Jan Chrzciciel, powiadał o Janie Chrzcicielu tak. A gdy odeszli posłańcy Jana, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli oglądać na pustynię? Trzcinę chwiejącą od wiatru? Ale coście wyszli widzieć? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy w szatach wspaniałych chodzą i w przepychu żyją, są w pałacach królewskich. Ci, którzy żyli w pałacach królewskich, troszkę różnili się szatami od tych, którzy żyli na zewnątrz, prawda? Albo apostoł Jakub w swoim liście pisze w drugim rozdziale, wersety od 2 do 4, bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcu i ze wspaniałej szacie, a przyszedłszy też by ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście, ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzieli, ty stań sobie tam i usiądź u podnóżka mego, to czyż nie uczyniście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują, powiada apostoł Jakub. Jezus mówi też o bogaczu w historii o Łazarzu i bogaczu. Pamiętamy ten tekst. A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Pamiętam kaznodzieja jednego, jak cytował ten werset i mówi, chciał go tak uspółcześnić, powie, co dzień wystawnie grillował. Tak? Ludzie czasem ucztują dzisiaj przy grillu. Tak? Ale z tych wersetów bardzo jasno wynika, że człowieka nie możemy oceniać po jego szacie. Dziś powiedzielibyśmy, nie możemy oceniać człowieka ze względu na jego pozycję społeczną, czy jego wielkość, czy jego zacność, czy jego konto bankowe. Pan Bóg zupełnie inaczej ocenia człowieka, niż my to czynimy. Biedacy często mieli tylko jedną szatę, którą nosili w lecie i w zimie, dlatego też Biblia ostrzegała tych, którzy tę szatę chcieli takiego człowieka zabrać lub zatrzymać. Już w przepisach zakonu znajdziemy takie polecenie w 2 Mojżeszowy, 22 rozdziale. Jeśli weźmiesz zastaw płaszcz swego bliźniego, zwróć mu go przed zachodem słońca, bo to jest jego jedyne okrycie jego ciała. Czymże więc będzie, czymże innym będzie spał? Gdy wołać będzie do mnie, wysłucham go, bo ja jestem miłosierny. Możemy sobie wyobrazić, że biedacy w czasach Starego Testamentu i czasach Jezusa mieli tylko jedną szatę? I ktoś tą szatę jeszcze chciał zabrać, a w nocy zimno, prawda? Czym się ma okryć? Dlatego też taki przepis zakonu. Kiedy czytamy księgę na przykład Rut, również ciekawy fragment Bożego Słowa, tam znajdujemy taką zabawną historię, jak ta doświadczona życiowo Noemi, to jest teściowa Rut, inspiruje swoją synową Rut, jak ma postąpić wobec niejakiego młodzieńca Boaza, by zdobyć jego serce. Więc matka instruuje swoją córkę, jak tam tego Boaza, prawda, sobie przysposobić. I w księdze Rut czytamy takie słowo. Potem rzekła do niej Noemi, jej teściowa: córko moja, czy nie powinnabym poszukać dla ciebie ogniska domowego, przy którym dobrze byś się miała? Przecież Boaz, wśród którego służących byłaś, jest naszym krewnym. Oto dzisiejszej nocy będzie on przesiewał jęczmi na klepisku. Umyj się, przeto namaść, włóż na siebie strojne szaty i zejdź na to klepisko, tylko nie daj się poznać temu mężowi, aż się napije i naje. Nie wiem, czy Rut była piękną urody, czy musiał Boaz się najpierw napić, żeby tą Rut pojąć, jak, no tak Biblia pisze, ale rada teściowej była mądra. Umyj się, namaść, prawda, włóż strojne szaty i wtedy dopiero możesz mu się pojawić. Ja myślę, bracia i siostry, że każdy chłopak, każda dziewczyna, która wybiera się na randkę, nie idzie w brudnych, roboczych ubraniach. Zgoda? No zawsze staramy się, kiedy idziemy na randkę, prawda, jakoś ładnie wyglądać. Młodzi, prawda to czy nie? Ja przynajmniej się starałem. Jak starałem się o Nelę rękę, to próbowałem włożyć, nie miałem wtedy zbyt ładnych ubrań, ale no, to, co miałem najładniejszego, to chciałem włożyć, prawda, żeby jakoś się spodobać. Biblijna Estera, pamiętacie królową Esterę, kiedy miała stanąć przed królem, również po wielu miesiącach pielęgnacji swego ciała nie zapomniała włożyć królewskiego stroju, kiedy stanęła przed królem. A mówimy, że szata, strój, wygląd nie zdobi człowieka. Tak, tak z pewnością jest. Szata nie zdobi człowieka, ale wiele o nim mówi. Ale wiele o nim mówi. Wszyscy jednak jesteśmy zgodni z tym, że nasz zewnętrzny wygląd to nie jest najważniejsza rzecz przed Panem. Bóg patrzy na serce, a nie na to, co patrzy człowiek. Wiecie, dlatego też Biblia bardzo często używa tego określenia szata, by zobrazować nie tyle zewnętrznego człowieka, co jego wnętrze. Co jego wnętrze. Biblia, opisując ludzkie zachowanie, często posługuje się tą metaforą szaty. Na przykład apostoł Piotr nakazuje nam się przyodziać w szatę pokory. 1 Piotra 5:5, prawda? Mamy się przyobrać w szatę pokory. Widzieliście kiedyś szatę pokory? Jak ona wygląda? Z jakiego materiału jest wykonana ta szata? Nie, to w ogóle nie chodzi o zewnętrzną szatę. To chodzi o wewnętrzną szatę, prawda? Szatę pokory. Król Dawid mówi złoczyńcy, by odział się przekleństwem. Można się odziać przekleństwem. Przypowieści Salomona 26:26 powiadają, nienawiść może ubrać się w szatę pozornej życzliwości. A prorok Malachiasz pisze, kto nienawidzi i oddala swoją żonę młodości, plami swoją szatę występkiem. Szata więc staje się symbolem ludzkiego wnętrza. I tak jak w Starym Testamencie arcykapłan, gdy wchodził do świątyni, musiał zdjąć swoje ubranie, ubrać się w szaty święte, tak Bóg oczekuje od kapłanów Nowego Testamentu, jestem o tym przekonany, że będą stawać przed Bogiem w białych, czystych, nieskalanych szatach. Jak dzisiaj patrzę, niektórzy tylko mają białe szaty, tak? Czy są troszkę na biało ubrani? Ale tak jak ja na ciemno, czy o to chodzi? Pamiętam naszych braci z Nigerii, kiedy opowiadali, to chyba McLean opowiada, że należał do takiego kościoła serafinowie, cherubowie. Wiecie, czym oni się różnili? Już w domu ubierali białe szaty i przez miasto maszerowali do kościoła w tych białych szatach, prawda? Taki był zwyczaj. I wszyscy wtedy w białych szatach byli, powiedzmy, w zborze. No co, od następnej niedzieli też ubieramy białe szaty? Nie, to nie chodzi o naszą zewnętrzną szatę. Chodzi o to, aby nasza wewnętrzna szata była biała, czysta i nieskalana. Znalazłem dwa miejsca w psalmach, bardzo ciekawe. I możecie, bracia i siostry, podkreślić je sobie w swoich Bibliach. Psalm 29, werset 1 i 2, to jest psalm Dawidowy, powiedziane jest tak. Oddajcie Panu, Synowie Boży, oddajcie Panu chwałę i moc. Oddajcie Panu chwałę należną imieniu Jego. Złóżcie Panu pokłon w świętej szacie. Kiedy oddajemy Bogu pokłon, musimy to uczynić w świętej szacie. I psalm 96, podobnie, werset 8-9. Oddajcie Panu chwałę należną imieniu Jego, przynieście dary i wejdźcie do przysionków Jego, oddajcie Panu pokłon w świętej szacie, drżyj przed Nim cała ziemia. Jak możemy oddawać Bogu chwałę i stawać przed Nim w czystej szacie, świętej szacie, skoro Izajasz pisze o naszej szacie, że nasza szata jest jak, to jest splugawiona szata, nasze cnoty są jak splugawiona szata. I ja wierzę, i tak to pewnie też jest, też bracia i siostry to wierzą, że nigdy nie byłoby to możliwe, gdyby nie krew Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli stanąć przed Bogiem w jakiejkolwiek świętej szacie. To właśnie dzięki Niemu możemy zewlec z siebie starego człowieka jak starą, brudną szmatę i obleć się w nowego człowieka na wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa. Prorok Zachariasz tak to pięknie ujął i to w Starym Testamencie jest ten proces pokazany, kiedy zdejmuje się starą szatę i ubiera się w nową szatę. Mówi tam o arcykapłanie Jozłem. Tekst Księgi Zachariasza z 3 rozdziału. Potem ukazał mi Jozłego arcykapłana stojącego przed aniołem i Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana, niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim, zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł, oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Potem rzekł, włóżcie na głowę czysty zawój i włożyli mu na głowę czysty zawój i przyoblekli go w szaty, a anioł Pana stał przy nim. Potem dał anioł Pana uroczystą obietnicę Jozłemu. Tak mówi Pan zastępów, jeżeli będziesz chodził moimi drogami i będziesz pilnował mojego porządku, będziesz zawiadywał moim domem oraz szczek moich dziedzińców, dam ci dostęp do tych, którzy tutaj stoją. Bogu chodzi o czystość naszej szaty, ale nie tej zewnętrznej, lecz naszego wnętrza. Dlatego też kaznodzieja Salomona pisze, noś zawsze białe szaty na twojej głowie, niechaj nigdy nie zabraknie olejku. To nie ma na myśli wtedy, kiedy pisze to kaznodzieja, koloru naszych zewnętrznych szat, ale właśnie tych wewnętrznych szat. I to dzisiaj rozumiem doskonale. Cały Nowy Testament, a szczególnie Księga Objawienia Jana, jest pełna opisu ludzi zbawionych, którzy zwyciężyli, którzy noszą białe szaty. To jest symbol niewinności, czystości, nieskalania. Innej szacie nie można stanąć przed Panem. Nie można wejść na wesele baranka. Jeśli nie będziesz miał tej czystej białej szaty, nigdy nie będziesz mógł stanąć przed Panem. Znamy tę historię o człowieku, którą opowiada Jezus Chrystus, który znalazł się na weselu i nie miał szaty. Co się z nim stało? Kazał go Pan związać i wyrzucić z zewnętrzności wiecznej, bo nie miał szaty weselnej. Bogu właśnie zależy na tej właściwej postawie serca. To jest ta właściwa szata człowieka. Dlatego też proroka Joela powiedział kiedyś tak. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty. Nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu, pełen litości i żal Mu karcenie. Nawrócenie oznacza więc porzucenie swojej splugawionej, grzesznej szaty i obleczenie się w szaty sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Ewangelie o takiej szacie opowiadają, chociaż mówią o szacie przed ukrzyżowaniem, szaty królewskiej, której ubrali Jezusa. Zdjęli tą szatę, żołnierze później o nią los rzucali, bo była dla nich zbyt cenna. Ale popatrzmy, Jezus Chrystus wziął na siebie szatę, na krzyż. Mimo tego, że nie miał tej królewskiej szaty, o której los rzucali. Ta szata, którą wziął Jezus Chrystus, to nasza splugawiona szata. To mój i twój grzech. To grzech całej ludzkości. To On przyodział się w tą szatę i z tą szatą razem został ukrzyżowany, przybity do krzyża. To właśnie dzięki Jezusowi możemy teraz stanąć przed Bogiem w białych szatach Jego sprawiedliwości i Jego miłości. Na koniec chciałbym tylko dwa wersety przypomnieć się, bo Biblia ostrzega każdego z nas, byśmy dbali o nasze szaty. Pamiętamy w objawieniu Jana 16, rozdział 15, werset powiada Jezus. Oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje czego? Szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Natomiast w ostatnim rozdziale Biblii, 22 rozdziale, 14 werset, błogosławieni, a więc szczęśliwi, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żyta, żywota i mieli wejść, i mogli wejść przez bramy miasta. Sumując te wersety i myśli, o jakich czytamy na początku, powiedzielibyśmy tak. Ozdobą waszą nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek. To jest prawdziwa wartość przed Bogiem. Ta biała szata niech nigdy nie będzie zabrudzona, a jeśli nam się zdarzy, że ją zabrudzimy, mamy prawo na nowo wyprać ją krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czy to nie cudownie? To Jego łaska. I dzisiaj chciałbym, abyśmy za tą Bożą łaskę Jemu wspólnie podziękowali. Powstańmy i zakończmy to nabożeństwo modlitwą. Nasz Boże i Ojcze, gorąco dziękujemy Ci, że Ty posłałeś Jezusa Chrystusa, który nie przyjął szaty królewskiej, Panie, o którą później też i rzucali losy, aby ją nie dzielić, ale przyjął tą szatę i pokory względem Ciebie, a też i tą szatę brudną naszą, grzechów naszych, aby za nasz grzech, za mój, za moich braci i sióstr zostać ukrzyżowanym. Ojcze, dziękujemy Ci, że Tobie najbardziej na tym zależy, abyśmy zawsze nosili te białe szaty. I nie chodzi tutaj o kolor tych szat, ale tą białość i tą biel wewnętrzną, Panie, by podobać się Tobie, by oczekiwać wesela Twego Syna, Panie, też przyodzianymi w tym białe szaty, niezbrudzone szaty. Dzisiaj chcę Cię prosić o siebie samego, Panie, a też prosić o moich braci, o moich sióstr, abyśmy tych szat potrafili pilnować. Panie, to jest ta najdroższa szata, którą Ty nam zostawiłeś i dziękujemy Ci za to, Panie, że ją pozostawiłeś. Chwała Ci, Panie, za Twoje słowo, które jest tak cenne i które jest przemawiające do nas. Panie, dzisiaj czytaliśmy, czy słyszeliśmy o tym Einsteinie, Panie, któremu ludzie chcą dać, zapłacić za ten 50 milionów, Panie, złotych, czy tam euro, czy dolarów, nie wiem, Panie. A Twoje słowo jest za darmo dzisiaj dla każdego. Cenniejsze, bardziej starsze, Panie, i bardziej przemawiające do naszego życia, Panie, do tego, byśmy rzeczywiście mogli przygotować się na Twoje przyjście, bo Ty przychodzisz. Pomóż nam, Panie, też w tym, aby każdy z nas miał białe szaty, żeby nie było tak, jak przy tej przypowieści, kiedy przyjdziesz, będziesz musiał wyrzucić z naszego zgromadzenia kogoś, kto nie zdążył, Panie, przeoblać się te białe szaty. Pomóż, Panie, też dzisiaj tym, którzy będą się zapisywać, którzy będą decydować też o swoim losie, o swojej przyszłości, aby uczynili tą mądrą decyzję. O to Cię prosimy przez imię Jezusa Chrystusa. Amen.